Szczęść Boże, szanowni słuchacze. W audycji na cztery łapy witam Państwa Renata Dziedzic, lekarz weterynarii, w towarzystwie psinki Sabinki i małego Kajtusia i uwaga, w towarzystwie naszego gościa, a mianowicie siedzi tu przede mną pan kapitan marynarki rezerwy Robert Pawłowski. Mieliśmy już przyjemność gościć pana kapitana tutaj u nas. Audycja w mojej ocenie i kilku osób, które też słuchały pana kapitana, była bardzo ciekawa, tym bardziej, że to są informacje raczej nie takie powszechne, albo część z Państwa w ogóle się nad tym nie zastanawiała, bo przypomnę, rozmawialiśmy już z panem kapitanem o psach w wojsku, o psach służbowych, o psach bojowych, a dzisiaj pójdziemy krok dalej, bo z punktu widzenia lekarza weterynarii nasuwa się jedno pytanie. Jak to jest z bezpieczeństwem i stanem zdrowotnym tych zwierząt, które dzielnie z wami służą? I tak jak pan kapitan ostatnio powiedział, to jest równoprawny członek zespołu, żołnierz. Jak z ich zdrowiem, bezpieczeństwem?
No, obecnie wielozadaniowy pies, bo o takich mówimy, MPC, czyli Multipurpose Canine, jest tak samo zagrożony jak żołnierz. Wykonuje wiele zadań. Już nie mamy do czynienia tylko i wyłącznie z psami takimi typowo patrolowymi, typowo do wyszukiwania materiałów niebezpiecznych. Większość psów, zwłaszcza w jednostkach specjalnych wykorzystywanych, to są te psy wielozadaniowe. One są do wyszukiwania materiałów niebezpiecznych, do wyszukiwania zagrożenia w postaci człowieka, do patrolowania, więc narażone przez to są jeszcze bardziej niż normalne takie nasze psy domowe. W związku z czym, no, jeżeli mamy konflikt zbrojny, żołnierze są zagrożeni wszelkiego rodzaju obrażeniami, tak samo zagrożony jest żołnierz czworonożny. Jednak, jak wiadomo, problem polega na zaopatrzeniu medycznym takiego czworonożnego żołnierza.
Panie kapitanie, a to jeszcze ja dopytam. Rozwijmy temat, jakiego typu zagrożenia, czy jakie urazy są u takich psów, czego one doświadczają, w jakich okolicznościach? No, przykładowo.
Praktycznie można powiedzieć, że to są takie same urazy w większości przypadków, jak takie codzienne też, które mogą wystąpić w życiu codziennym. Przeprowadzono badania w Stanach i okazało się, że 1/3 psów służbowych, ich zgony wynikały właśnie z wykonywania obowiązków służbowych. Te psy, no 75% z tych zgonów w trakcie wykonywania obowiązków służbowych podzielono na 3 grupy. Praktycznie każde to 1/4 z tych zgonów. I mamy do czynienia z urazami mózgu, z udarami cieplnymi i z urazami balistycznymi wynikającymi z postrzałów innych ran. Więc są to rzeczy, które też mogą nas dotknąć w życiu codziennym. Nieraz Państwo zapewne widzieli, że nieodpowiedzialny właściciel pozostawił psa w samochodzie, jest gorąco i pies doznał na przykład udaru cieplnego. Mogą się różne inne rzeczy wydarzyć. No, nieszczęśliwy wypadek w transporcie drogowym. Tak samo mamy do czynienia wtedy z urazami balistycznymi, czyli wszelkiego rodzaju ranami ciętymi, kutymi, tłuczonymi i tak dalej. Dlatego po wprowadzeniu w Stanach Zjednoczonych przez Interagency Board Health, Medical and Responder Safety Subgroup obowiązków do szkoleń. W przypadku wojska jest to T3C, czyli Tactical Combat Casualty and Care, inaczej medycyna pola walki. W przypadku służb cywilnych jest to Tactical Emergency Casualty and Care. Wprowadzania właśnie standardów i tak dalej. Grupa K9 z tym związana.
Przypomnijmy słuchaczom, co to jest K9.
K9 jest to, wynika to po prostu z angielskiego słowa canine. K9 wymawia się w ten sam sposób i dotyczy psowatego, kłów. I grupa robocza związana właśnie z K9 opowiedziała się za wprowadzeniem takich samych procedur, jakie są dla żołnierzy czy ratowników, w przypadku właśnie tych naszych czworonożnych funkcjonariuszy, żołnierzy i ratowników. Te procedury można podzielić na 3 fazy. Pierwsza to jest opieka pod ostrzałem, czyli care under fire. Następnie mamy tactical field care, czyli już opiekę po zabezpieczeniu się przed ostrzałem. A ostatnia faza to jest tactical evacuation. I oczywiście tutaj teraz tak, można powiedzieć, no tak, rozmawiamy o rzeczach taktycznych, pod ogniem nieprzyjaciela, ale szanowni państwo, takie same sytuacje mogą wystąpić w życiu codziennym. Wspomniany przeze mnie wypadek w ruchu drogowym. Mamy do czynienia coraz częściej z wszelkiego rodzaju huraganami i tym podobnymi rzeczami. Łamią się drzewa, coś się dzieje. Może wystąpić pożar w domu, więc mamy tak naprawdę procedury, które dotyczą też życia codziennego. One troszeczkę odbiegają od procedur typowo cywilnych. Zwraca się w pierwszej kolejności uwagę na inne rzeczy. I tak samo jest z procedurami, czy to dla żołnierza, czyli T3C, czy dla psa mamy CT3C, czyli Canine Tactical Combat Casual Tent Care. Różnice są niewielkie, ale dość istotne. Pierwsze, no to wiadomo, musimy zadbać o to, żeby zagrożenie ustąpiło. Więc jeżeli jesteśmy w budynku, który się zapalił, jesteśmy w samochodzie, który brał udział w poważniejszej jakiejś kolizji, no właściwie nie kolizji, a już wypadku, bo są ranni, więc trzeba się wydostać z tego miejsca. I tak mówi procedura wojskowa, tak? Wpierw zażegnajmy zagrożenie, dopiero później przystąpimy do ratowania, ponieważ jeżeli zaczniemy ratować od razu, no to zamiast jednego poszkodowanego będzie za chwilę dwóch. I tu też jest pewna różnica w ratownictwie cywilnym i ratownictwie bojowym. Przede wszystkim w pierwszej kolejności należy odebrać żołnierzowi narzędzie, czyli odebrać broń. Może jest w szoku, chwilowo nieprzytomny, obudzi się, nie wiadomo, co będzie się z nim działo, jak on to wszystko potraktuje i zacznie strzelać, tak? Ciężko odebrać narzędzie, jeżeli chodzi o naszego czworonożnego towarzysza, tak? No przecież nie przeprowadzimy ekstrakcji zębów, bo jest to bezsensowne, niekorzystne. Dlatego w pierwszej kolejności należy założyć kaganiec. I proszę państwa, tak samo macie swojego psa, który no, z różnych powodów został poszkodowany, stracił przytomność, nie wiecie, co się z nim stanie w momencie, kiedy on się ocknie. Pies nawet może w tym wypadku, będąc w szoku, pogryźć swojego właściciela czy przewodnika, jeżeli mówimy o służbach mundurowych. Dlatego pierwsza rzecz to jest założenie kagańca. Kolejna rzecz, no to też trochę to odbiega od standardów cywilnych, tamujemy wszelkiego rodzaju krwotoki. O ile tak człowiek i pies bez oddychania może przeżyć kilka minut, o tyle wykrwadzi może się w kilka sekund. Więc dbamy o wszelkiego rodzaju, zwłaszcza te krwotoki tętnicze. Je zabezpieczamy w pierwszej kolejności, zaopatrujemy. Dopiero następnie przystępujemy na przykład do resuscytacji oddechowej. Ponieważ no, należy pamiętać właśnie o tych kolejnościach, tak? Nie sprawdzamy, czy jest przytomny czy nie, no po prostu zakładamy kaganiec, nie daje żadnych objawów, że wie, co się z nim dzieje. Kaganiec założony, następnie sprawdzenie, czy jest krwawienie, zabezpieczenie tego krwawienia i dopiero przystępujemy do kolejnych elementów, takich jak udrożnienie dróg oddechowych, udrożnienie, przywrócenie akcji serca, tego typu rzeczy.
A panie kapitanie, kto za to odpowiada? Kto tamuje krwawienia? Kto sprawdza, czy pies oddycha? Rozumiem, że to nie jest kwestia lekarza weterynarii, który jest na miejscu właśnie pod przysłowiowym ostrzałem. Kto te procedury wdraża w życie?
No i tu sprawa jest dosyć skomplikowana, bo wiadomo, tak samo lekarze ludzcy nie biorą udziału w działaniach w terenie zagrożonym, czyli na polu walki. Mamy wyszkolonych paramedyków, ale nie ma niestety wyszkolonych paramedyków weterynaryjnych. Więc tu w tym wypadku, no zresztą tak samo jak na co dzień w życiu, tak w normalnym życiu, tak? Zadzwonicie państwo na 112, ściągniecie państwo karetkę do poszkodowanego, tak? A zadzwonicie na 112, no to jest problem, żeby ściągnąć karetkę do poszkodowanego zwierzęcia. No i tu w tym wypadku obowiązek spoczywa na przewodnikach psów. Przewodnik psa musi być wyszkolony w tym, żeby udzielić mu pierwszej pomocy oraz dodatkowo musi posiadać specjalny zestaw pierwszej pomocy, który jest przygotowany dla psa.
Informacje, które nam przekazał pan dzisiaj, będą wykorzystane, czy mają szansę być wykorzystane w życiu codziennym, chociażby te informacje kluczowe dotyczące bezpieczeństwa naszego i psa w postaci założenia kagańca i usunięcia zwierzaka z miejsca zagrożenia. Pozostałe elementy są dla mnie zaskakujące, nigdy się nad tym nie zastanawiałam, ale naszła mnie teraz chwila refleksji, mam nadzieję, że państwa też, że chyba należy oddać hołd nie tylko państwu jako żołnierzom, ale również tym czworonożnym zwierzakom, które wielokroć cierpią i tracą życie na polu walki. Chylimy czoła, dziękujemy. Jestem zdruzgotana statystykami, że aż tak wiele zwierząt daje życie. Mam nadzieję, że procedury, o których pan kapitan opowiadał, będą z roku na rok wciąż dopracowywane, ulepszane i pozwolą walczyć o życie ludzi i zwierząt. I tym akcentem chciałabym podziękować, że zgodził się pan uczestniczyć w audycji.
Bardzo mi miło, natomiast chciałbym zaznaczyć jeszcze jedną rzecz. Te apteczki, o których przed chwilą wspominałem, są to rzeczy, które są takie same praktycznie jak dla człowieka, więc każdy z państwa, który ma w domu apteczkę, może ją też w razie czego wykorzystać do pomocy zwierzakowi.
I myślę, że to będzie przyczynek do dalszej dyskusji z panem kapitanem, jeżeli da jeszcze się raz zaprosić. Dziękujemy państwu za uwagę, życzymy udanego tygodnia, do usłyszenia.
Dziękuję.